Radio. Mówi wszystko.
Dzień dobry, kłaniamy się Państwu bardzo nisko i witamy serdecznie razem z panem Adamem Piechowiczem. Jesteśmy dla Państwa na antenie Halo Radia. Dzień dobry, panie Adamie.
Dzień dobry panu, dzień dobry panie Mariuszu, dzień dobry państwu.
Mariusz Okos, witam serdecznie, panie Adamie. Znowu nerwy, nic nie lepiej. Człowiek teraz pójdzie na spacer i musi być czujny, czy idzie z lewej, czy idzie z prawej.
A to w związku z tym, że symetryści zostali skarceni na Campus Polska, tak?
To też, ale pomyślałem ciepło po raz kolejny o panu prezydencie, który nie wiedział, jak ma się ustawić, czy po prawej stronie, czy po lewej stronie pani prezydent Mołdawii. I jeszcze ten gest taki nakazujący z palcem skierowanym w lewą stronę, po lewej, po lewej, po lewej, i nasz pan prezydent takim tanecznym, zwiewnym krokiem, pląsem dopiero się przestawił na tę właściwą z punktu widzenia protokołu dyplomatycznego stronę.
No wie pan, jeśli chodzi o pląsanie, to kto z kim przestaje, tak im się staje. Tak uroczo jak pląsała pani prezydentowa w Nowym Jorku, zdaje się, pozdrawiając protestujących Polaków, no to mało kto potrafił, więc myślę, że tutaj taki nauczyciel był dość, że tak powiem, kompetentny i przekazał tą zdolność do pląsów. Natomiast mówiąc już tak bardziej poważnie, no to pan prezydent, którego szanujemy i pozdrawiamy każdorazowo w naszych rozmowach, dołączył do grona osób wybitnych, takich jak Ewa Kopacz, która defilowała razem z panią Merkel, prawda, więc będzie to jakaś taka kolejny zapis w annałach świetlanej kariery pana prezydenta. Myślę, że oprócz tych niebanalnych zdjęć przy windzie, prawda, to ten będzie kolejny taki uroczy z tego względu, że mobilny. To prawda. Dostrzegam tutaj pewien potencjał. Memotwórczy to już chyba nie, bo chyba wszystko, jeśli chodzi w tej dziedzinie, już zostało zrobione. Pewnie będą jeszcze jakieś nowe odsłony, ale ten potencjał został już dawno znaleziony i wyeksploatowany.
Tego właśnie się trochę obawiam, dlatego że w sumie był czas, żeby nauczyć się tych rzeczy, bo to nie jest pierwszy dzień prezydentury pana naszego prezydenta, więc widać, że jest opór materii. Zdecydowany opór materii. I teraz trudno się w zasadzie dziwić, patrząc na te wszystkie elementy. To też jest ciekawe, że akurat teraz pan Jarosław Gowin ujawnia tego rodzaju historię. Z drugiej strony trudno, żeby mówił o tym wcześniej. Ale zdradza takie historie, że Jarosław Kaczyński rozważał kwestię zmiany kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta w ostatnich wyborach i Andrzeja Dudę miał zastąpić Mateusz Morawiecki.
No wie pan, to są takie dywagacje, które być może mają na celu podtrzymać popularność polityka, co do którego jednakowoż odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z takim politycznym zapisem piosenki bardzo znanej, której tekst brzmi: tak, 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 Celina już na złom. No więc rozumiem, że każda opowieść, która będzie sprawiała, iż będziemy skłonni, na przykład my dwaj, poświęcić chwilę czasu tej niebanalnej osobie i jej karierze, no to jest dobry kierunek, prawda? Co nie zmienia faktu, że okazuje się, że tak zwane przefajnowanie chyba jednak miało miejsce. No ale mówiliśmy o tym już wielokrotnie. Myślę, że spośród licznych tematów, które są do dyspozycji, jednakowoż omawianie pana do przed chwilą wicepremiera Gowina, to nie jest to, co tygryski powinny robić. Jest tyle naprawdę wydarzeń, które rokują, że chyba ten aspekt naszej debaty, ja osobiście byłbym za tym, żeby go troszeczkę, że tak powiem, alokować.
Może właściwym słowem, którego dawno nie słyszałem w przestrzeni publicznej, jest słowo mazgaić się. żeby no. pan Jarosław Gowin już przestał się mazgaić w tej całej sytuacji, bo trudno, przegrał, nie bardzo rozumiem teraz, bo tych powodów nie podaję, dla których miałby ewentualnie zostać w polityce. Dzięki hakerom w pewnym sensie dowiedzieliśmy się po ataku na skrzynki mailowe, że była w końcu została upubliczniona umowa zawarta między Prawem a Sprawiedliwością, między innymi z porozumieniem, z którego to Prawo i Sprawiedliwość w żaden sposób się nie wywiązało. Znaczy po części się wywiązało, ale jeśli chodzi o ustawy, to nie. Natomiast transfer pieniędzy odbył się trochę innymi korytarzami niż to miało być zapisane.
No. Co to dużo mówić? Te kulisy, ta kuchnia, która dzięki sprawności naszego państwa, przypominam, że jesteśmy silni, zwarci, gotowi, najlepsza kawaleria świata, mamy super resorty, mamy zakupione za niebanalne kwoty super narzędzia do podsłuchiwania, kontrolowania, nadzoru. Jesteśmy po prostu po tych wszystkich eksperymentach, które przeprowadził na polskiej tkance służb specjalnych Antoni Macierewicz, jesteśmy po prostu niebywale prężni i wydolni. Po prostu kosmicznie prężni i wydolni. W związku z tym takie tam rzeczy, jak jakiś haker i ewentualność jego namierzenia, zablokowania, po prostu robimy to z wyprzedzeniem wieloletnim, a jeżeli tego nie robimy, to po prostu robimy to świadomie. Tak uważam, no bo wie pan, to byłoby takie straszne pęknięcie jaźni. No bo z jednej strony ci silni, zwarci, gotowi, te wszystkie służby, to wszystko skupione w jednym ręku, wyczyszczone z tych takich złogów, prawda, esbeckich i ruskich onut, co jest takim ładnym pojęciem prawicowym. I ich niewydolność, no to jest dla mnie nie do przyjęcia. W związku z tym zakładam, że to jest jednak takie działanie pro, prawda? Czyli skoro dopuszczono hakerów, skoro pozwolono przejąć skrzynki, skoro trwa teraz publikacja, serial w odcinkach swoją drogą, to się czyta jak komiks i czeka się tak naprawdę jak kiedyś, prawda, na kolejny odcinek Kajko i Kokos. No to muszę przyznać, że to mnie tak, wie pan, uspokaja. Oczywiście, uspokaja mnie. Myślę sobie, żyję nie tylko w sprawnym państwie prawa, w którym trójpodział władzy jest taki solidny i konkretny, ale jeszcze jestem chroniony przez absolutnie niebanalne służby, które mają do dyspozycji super narzędzia. Okej. No niech będzie.
Ponieważ w pewnym sensie za punkt honoru postawiłem sobie od pewnego czasu, żebyśmy za każdym razem, panie Adamie, dążyli do kłótni, do tego, żeby się jakiś spór tutaj by rozegrał, żeby podnieść temperaturę naszej dyskusji i też pobawić się trochę w bycie adwokatem diabła, to ja będę bronił teraz naszych służb i będę bronił tej całej sytuacji chronienia różnych danych wrażliwych albo bardzo wrażliwych niejednokrotnie. Oto Brytyjczycy posiali, gdzieś zostawili na wierzchu teczkę z listą współpracowników w Afganistanie, swoich i sojuszników też. Amerykanie przekazali dane talibom, bo o taką listę talibowie wystąpili, dane zarówno amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Afganistanie, a także miejscowych współpracujących z Amerykanami i z siłami NATO. To jeśli
bronić, no bo po co
takich państw popełniają takie karygodne i katastrofalne w skutkach decyzje, no to my to w ogóle jesteśmy świetni w tym, co robimy jednak.
No, wie pan, to pan poruszył taki wątek, który też chciałbym historycznie się odnieść, no bo też mamy swoje własne doświadczenia, jeżeli chodzi o współpracę z Amerykanami i też w kontekście talibów, prawda? Mamy słynne lądowania w Szymanach i Kiejkuty i tortury i odszkodowania, które były płacone i tak dalej, czyli krótko mówiąc aferę CIA. Z tej afery wyciągnięto wniosek, przynajmniej ja wyciągnąłem taki, że polityka dowolnego państwa będzie zużywała na potrzeby tej czy innej wygranej kampanii wszelkie tajemnice, które są zawierane przez poprzednią ekipę. Aż się boję, co to będzie z tajemnicami tej ekipy, prawda? Bo Podejrzewam, że nie tylko maile pana Dworczyka, pana Brudzińskiego i tam jeszcze Bóg wie kogo, ale podejrzewam, że jak się otworzy to archiwum, to tak zwana puszka Pandory to będzie pikuś. No ale niech. Będziemy mieli jako osoby publicznie komentujące sporo ciekawego materiału. Natomiast co do pańskiej oceny naszych służb, wie pan, no, budowa muru przy pomocy drutu i szczotki w ręku żołnierza polskiego, no to jest jednak coś, co skłania mnie ku temu, żeby przyznać panu rację. To rzeczywiście jest solidne. No nie ma tak, że gołymi rękami, prawda? Jednak są czerwone rękawice widoczne na zdjęciu, jest dwóch żołnierzy. Wprawdzie jeden trzyma drabinę, drugiemu, no okej, mają młotek. To nie jest tak, że są pan pozbawieni narzędzi, prawda? Więc ja potwierdzam to, co pan mówi, z przykrością się z panem zgadzając. Rzeczywiście ta kompetencja jest, a wykorzystanie szczotki do podawania na wyższy poziom drutu kolczastego przez jednego z tych żołnierzy świadczy o czym? O po prostu niebanalnej kompetencji i zdolności do organizowania rzeczy prostych, czyli tego MacGyveryzmu, o którym czasem mówię, że jesteśmy krajem MacGyverów, potrafimy z niczego zrobić coś i to działa. Jest po prostu bezpośrednim dowodem na naszą wydolność wszelaką. Także tak. Zgadzam się z panem, możemy spać spokojnie, czuwa nad nami absolutnie kompetentny sztab służb, świetnie ewakuujący naszych współpracowników z Afganistanu. Zdaje się, że przywieźliśmy już 500 osób. 500 osób nie mogliśmy przywieźć od 2 lat. Musieliśmy je zabierać w ostatniej chwili, w pociągu, w przeciągu, na drągu. Wśród tych 500 osób nie tylko są ewakuowani współpracownicy, ale w ogóle wszyscy Polacy i jeszcze jacyś tam inni cudzoziemcy, którzy załapali się, bo było wolne miejsce. No więc tak, przyznaję panu rację, rzeczywiście pańska teza o tym, że mamy świetny team, no też mi brzmi w uszach, też tak, tak to widzę.
I tu nawet ja bym poszedł krok dalej. Mamy do czynienia nie tylko z doskonałym przygotowaniem mentalnym i doskonałym przygotowaniem, jeśli chodzi o wiedzę, którą dysponują nasze służby na wielu różnych poziomach, ale także mówimy o kapitalnym przygotowaniu fizycznym. Tutaj pan poseł Franciszek Sterczewski postanowił sprawdzić, jak wyglądają takie testy sprawnościowe. Pół żartem, pół serio, bo sytuacja wcale nie jest zabawna, wbrew temu. Jak próbowali pan szanownego pana posła zdyskredytować, mówiąc, że to jest niepoważne, że to jest śmieszne, że to jest jakiś kabaret. A można też popatrzeć na to cynicznie, że próbował zbić jakiś polityczny kapitał na tym, że biegł z torbą dla uchodźców, żeby im to przekazać, i musiał sobie zdawać z tego sprawę, że zrobi się z tego szum, że w przestrzeni internetowej to od razu się pojawi, będzie szeroko komentowane. No ale na miłość boską, no nie miał szans, jak się okazuje.
Wie pan, ja panu powiem w ten sposób. Moim zdaniem to też trzeba sięgnąć troszeczkę do historii, bo przypomnijmy sobie taką osobę jak pan Wardenga, który nagrał również podobny film, w którym kilku funkcjonariuszy policji próbowało go dogonić wobec faktu, iż pił z papierowej torby coś. Zachodziło domniemanie, że jest to coś nielegalnego, aczkolwiek nim nie było i postanowiono go dogonić i nie udało się, prawda? Więc to było wiele lat temu, ale widzi pan, państwo polskie wyciąga wnioski z takich przykładów i obecnie pana posła Sterczewskiego, który uciekał, którego goniła rzesza już ludzi, jednak po kilkunastu przewrotkach, upadkach, zarówno goniących, jak i uciekającego, udało się obecnie, czyli jest progres, jest, prawda? Wardenga pozostał nieschwytany, a poseł Sterczewski tak. Zresztą, jeżeli chodzi o posła Sterczewskiego, to należy odnotować fakt, iż zaczynał swoją przygodę parlamentarną w starych trampkach, prawda? Co było prezentowane szeroko, a teraz proszę bardzo, niebanalne białe adidasy i jednakowoż to odejście było lepsze, prawda? Czyli parlamentarne życie i finanse zostały zużyte godnie, co nas jako Polaków powinno stabilizować. Powinniśmy czuć, że finansowanie posłów polskich, to jest po prostu dobry kierunek, bo być może spośród nich wyłoni się jakaś gwiazda lekkiej atletyki, w której mamy też pewne dokonania, podobno też na skutek niebanalnego obuwia. No więc, może to jest jakiś mianownik, prawda? Czyli buty, a sprawa polska, tak jakoś. No nie wiem, no może tak.
Razem z panem Adamem Piechowiczem jesteśmy specjalnie dla państwa na antenie Halo Radia. Panie Adamie, mamy jeszcze dodatkowe wsparcie dla tych, którzy stoją po stronie Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Policji, służb wszelakich, które pilnują naszej granicy z Białorusią. No mamy takie wsparcie, powiedziałbym, mentalne, między innymi przez pana wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, który publicznie wyraził wątpliwość, czy ksiądz Lemański jest księdzem. No to jest sięgnięcie po taką broń, powiedziałbym, z kategorii, no na pewno nie jest to biała broń. To jest jednak coś brudnego w tym wszystkim, ponieważ odwraca uwagę od zasadniczego problemu, jakim jest udzielenie albo nieudzielenie pomocy tym ludziom, którzy koczują na naszej granicy.
No, to realizując scenariusz, o który pan apelował, ja się z panem oczywiście nie zgodzę. Owoż pan Karczewski w ten sposób, kontestując osobę duchowną, dał dowód, iż jego środowisko nie jest powiązane z tak zwanym elektoratem wyznaniowym i jakąś grupą hierarchów. Nie. Widzi pan. To jest bezpośredni dowód na to, że to środowisko potrafi się zdystansować od przedstawicieli kleru, może w sposób absolutnie niebanalny, ale jednak potrafi. Więc wie pan, to też można i tak interpretować, prawda? Nie wiadomo, czy to było spontaniczne działanie, czy takie, no, że jakbym zaplanowane. Może, jak te słynne zdjęcia pokazują, Campus Polska z jednej strony, a z drugiej są pokazywane zdjęcia, kiedy cały rząd bawi się na imprezie w Toruniu, kiwając się do śpiewanych pieśni obrzędowych. No, to może to jest jakaś droga. No nie wiem. Pan Karczewski moim zdaniem po raz kolejny jest prekursorem. Taki element gowinizmu, czyli takiego porzucenia i braku udziału, jest w nim obecny silnie.
Ja tu dostrzegam w tym też taką pewną filozofię faryzeuszy, bo jeżeli przyjrzy się uważnie człowiek słowom, nie widziałem jeszcze modlącego się księdza Lemańskiego, to przepraszam bardzo, ale cóż to ma znaczyć w tej całej sytuacji? To jest właśnie oczekiwanie od księdza Wojciecha Lemańskiego tego, że on ma się po prostu z tym obnosić, tak? Ma stanąć teraz na polu, paść na kolana i wtedy będzie okej. Okay. Tak? Zupełnie jakby to czegokolwiek dowodziło w tej całej sytuacji.
No ale ja, tak jak mówię, no moim zdaniem to jest chęć takiego celebryckiego powrotu pana Karczewskiego, który wyprowadzając się z rządowej willi wypowiedział słynne słowa, że no teraz będzie musiał się gnieździć w jakichś trzech pokoikach, prawda? Co oczywiście większość Polaków przyjęła z entuzjazmem, no bo wszyscy mieszkamy w czterech. No to jak ktoś samotnie w trzech, no to rzeczywiście... Trzeba się pochylić i zrozumieć, że ten standard się troszkę zmienił, a te niedostatki jednakowoż są. Dwór, prawda, do tej pory jako taki był, a i wszystko pod rządami miłościwie nam panującego marszałka Senatu ostatniej kadencji, no działało niebywale sprawnie. Tam się, wie pan, głosowało w 24 godziny wszystko. A teraz co? No, rozpasanie pełne, bezchołowie. Jego następca po prostu sobie nie radzi. Rzeczy trwają po 30 dni. Da pan wiarę? No, a jeżeli już jesteśmy w kwestiach wiary, no to zdaje się, że pan Karczewski jest po prostu autorytetem.
A to dobrze, bo akurat to cudownie, bo tutaj autorytetów akurat nam brakuje. Jeszcze mówi się o problemach zdrowotnych papieża Franciszka, który być może abdykuje i będzie konklawę, więc będzie wakat. No a tam są fajniejsze jednak apartamenty, nie taka klitka, którą trzeba było zająć już po ustąpieniu ze stanowiska.
No już tam jakoś tam ten w tym, że tak powiem, w tej rzeczywistości by się jakoś tam ogarnął pan marszałek
Kraskowa. Panie Adamie i szanowni państwo, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę na to, panie Adamie, że do grona czołowych opozycjonistów polskich dołączył oto pan Jan Pospieszalski.
Tak, to jest, wie pan, no, ja bym powiedział, że to jest powtórne wyklęcie, prawda? Bo on kiedyś przecież był w gronie osób wyklętych kontestatorów. Zdaje się, że on, pan Chełstowski i chyba pan Hołdys, to to jest ekipa, która przecież no, kontestowała pewną rzeczywistość PRL-u. No, później ich drogi się troszeczkę rozeszły i był taki aspekt jak gdyby współpracy z reżimem. To złe słowo chyba. W każdym bądź razie, teraz na skutek jakiegoś chyba nieporozumienia dołączył do grona dysydentów. No więc piękna karta. Może to jest, wie pan, takie delegowanie, tak zakładam, że może być taką hipotezę roboczą postawię, że może to jest w związku z perspektywą być może nieutrzymania reżimu. Jest to delegowanie nowego bohatera walenrodycznego na zaplecze potencjalnego następcy, prawda? No bo przecież trzeba będzie uszanować to, że pan Pospieszalski został pozbawiony możliwości nadawania niebanalnych przecież programów. I teraz, jeżeli wystąpi zmiana, to wydaje mi się, że on mógłby aplikować na przykład o bycie prezesem telewizji. Co by dokonało się też jako zmiana taka, no, jakościowa, prawda? No bo jako dysydent by mógł, przynajmniej byłby w puli.
No, finał tej całej historii, można powiedzieć, wpisuje się elegancko i idealnie wręcz w tytuł programu, którego autorem był pan Jan Pospieszalski. Warto rozmawiać, bo ta rozmowa na końcu z prezesem TVP jednak nie miała miejsca i tutaj pan Jan sięgnął od razu po broń największego kalibru, mówiąc, że to w PRL-u nie było takich standardów. Jak się zwalniało z pracy, to było spotkanie i w cztery oczy się mówiło: słuchaj, już nie będziemy współpracować, a tutaj nie. Więc od bliskiej, serdecznej relacji po nienawiść. To tak jak z miłością, która podobno sąsiaduje z nienawiścią. To naprawdę niewiele brakuje. Może tak.
No, no, bardzo możliwe, ale wydaje mi się, że pan Pospieszalski ma wiele wspólnego z kolegą Gowinem. Powinni połączyć siły. Taki salon odrzuconych to jest zawsze dobry początek. Obaj mają, że tak powiem, niebanalne doświadczenia i niebanalne dokonania. Nigdy w życiu nie współpracowali z żadnym reżimem. Zawsze Polska była im w sercu jedynie. Nigdy nie chodziło o to, żeby im nie starczało do pierwszego. Więc no, myślę, że tak, że to jest taki wspólny mianownik. Podpowiadam zupełnie nieodpłatnie tą drogę. Myślę, że to jest jakaś taka później właśnie możliwość zasiadania w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zrekonstruowanej, prawda, przywracającej standardy po tym okresie 2 tygodni bycia dysydentem. Moim zdaniem to jest absolutnie do przyjęcia.
To może, przepraszam na otarcie łez, chociaż jakiś mały benefis dla pana Jana na antenie którejś z dużych stacji telewizyjnych, tak, żeby uhonorować to dokonania, no bo tak, no to faktycznie no żal człowieka.
No tak, a poza tym liczna ekipa osób współpracujących, tam też są niebanalne zupełnie osoby. To wie pan, to nie jest tak, że pan Jan Pospieszalski jest jednoosobową orkiestrą. To razem z nim tam, wie pan, pół drzewa spadło, prawda? I teraz co?
Nieuchronnie, panie Adamie, zbliżamy się do momentu, w którym będziemy musieli dotknąć projektu, który nazywa się Campus Polska. I no, trudne chyba pytanie ze strony uczestnika tego spotkania, bo wstał nagle facet i mówi: ja mam bardzo proste pytanie. Kiedy będę mógł ze swoim chłopakiem w Polsce wziąć ślub? I odpowiedź była, powiedziałbym, taka, że w sumie to na dwoje babka wróżyła. Bo jeśli dobrze pamiętam słowa pana Donalda Tuska, to była mniej więcej taka, że należy dostosować przepisy prawa do odczuć społecznych, żeby nie wychodzić przed szereg, że należałoby zacząć od edukacji, żeby przygotować do takiej zmiany i tak dalej, i tak dalej. Tak z każdym słowem miałem wrażenie, że to się coraz bardziej rozcieńcza, rozcieńcza, rozcieńcza i na końcu zostaje tyle, co mniej więcej jakbyśmy włożyli taką łyżkę do sączania klusek, tylko bez klusek, i tak podnieśli i zobaczyli, co nam zostaje na tej łyżce z dziurkami.
No, widzi pan, jak się ma dwóch policjantów na scenie, ten dobry i ten zły, to można sobie dzielić rolę. Pan też zaproponował, żebyśmy byli w jakiejś kontrze i w jakimś oporze, bo to się, że tak powiem, lepiej propaguje. Okazuje się, że podobnie zostały podzielone role, oczywiście w sposób niezamierzony. Co do tego nie mam żadnych złudzeń. To wyszło wszystko na spontanie, bo zawsze tak wychodzi, prawda? Zwłaszcza wśród działań polityków, zresztą nic o tym nie wiem, dlatego się nie będę wypowiadał autorytatywnie, ale tak zgaduję, że była to spontaniczna reakcja. Cały ten wywód, który pan przytoczył, to w zasadzie układa mi się w cytat z wieszcza pod tytułem Sztros klapa szpetnie zablindowana i ryk sztosuje. Okej, no niech i tak będzie. Ale wiem, że dobry policjant powiedział, że on jest za. I to zaraz, od ręki, już w tej chwili. Tylko zły powiedział, że no ale trzeba by coś tu właśnie, no może tego konia, wóz, albo skonsultować, czy wóz i koń są tego samego zdania, bo jeżeli wystąpiłaby rozbieżność, ale mamy translatora do rzeczy materialnych i niematerialnych, to jest jakaś nadzieja i proszę zadzwonić w poniedziałek, albo w dniu dzisiejszym ambasada nie jest czynna. Ja to rozumiem wszystko, to rozumiem.
No tak, to w sumie tak. No, szkoda tylko...
My też nie prowadzimy tego, prawda? Jak pan mówi, panie Adamie, czy coś? A ja mówię nie. I milczę. Albo mówię tak. I milczę. To jest do przyjęcia. No. Musi być ten wsad, musi być ta głębia, musi być to przerzucie, no a później jest ten ostatni proces, prawda?
No ale to też zależy od tego, w jaki sposób sformułuje się pytanie, bo pytanie może być otwarte, może być zamknięte. Gdybym zadawał pytania albo na końcu mojej wypowiedzi znalazłoby się pytanie, na które w zasadzie tylko mógłby pan odpowiedzieć tak lub nie, no to faktycznie dialog jest mocno utrudniony, ale kiedy zadaje się pytanie otwarte, to zmienia postać rzeczy.
Niech pan da mi szansę, niech pan spróbuje przymusić mnie, żebym odpowiedział tak lub nie. No okej, okay. Życzę panu powodzenia. Ale wracając do naszej...
No dobrze, panie Adamie, dobrze się pan czuje dzisiaj?
Wie pan, uwzględniając różne aspekty, jeżeli chodzi o poranek, to było średnio, bo przebudziłem się troszkę taki, wie pan, zmęczony. Natomiast teraz to się troszkę poprawia, między innymi na skutek wzięcia udziału w tej niebanalnej rozmowie, ale trudno mi zawyrokować, jaki będzie epilog tego dnia. Sam pan przyzna, że on jeszcze się nie zdarzył, więc to przyszłe, niedokonane, jest jeszcze nienazwane, a poprzez to piękne.
Pan Adam Piechowicz razem z nami na antenie Halo Radia. Brawo, panie Adamie, dziękuję serdecznie. To piękne ćwiczenie językowe i piękne ćwiczenie też intelektualne, jak na tę porę dnia, nieprawdaż?
Wie pan, jeżeli się ogląda takie niebanalne wydarzenie jak Kampus Polska, no to człowiek przez osmozę po prostu pozyskuje pewne doświadczenie. Przecież nie można liczyć na to, że my tu jesteśmy w coś po drugiej stronie płota w stanie wygenerować z siebie, prawda? Zawsze świecimy światłem odbitym klasy politycznej. Nie wiem tylko, kto się utożsamia z panem Gowinem jako jego reprezentantem. Zdaje się, że chyba tylko żona.
Ja bym nawet powiedział, że my dostarczamy paliwa do tego, żebyśmy świecili tym blaskiem odbitym, dlatego że największą karą i najgorszą sankcją, z jaką tylko polityczki i politycy mogliby się spotkać, to jest milczenie wokół, które zapada po słowach przez nich wypowiedzianych albo po działaniach, które podejmują, czyli kompletny brak zainteresowania.
No ale to nie grozi na przykład takim osobom jak pan Czarnecki, bo on nawet nie mówiąc nic, ale zachowaniem swoim generuje rzeczywistość, która podlega absolutnemu omawianiu na wszelkie możliwe sposoby, prawda? Czyli to jest dar, no bo przecież czy mamy jakąś wypowiedź? Nie mamy, mamy tylko fakt jego akcesu do bycia szefem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, tak?
Tak.
No i cóż, no i mamy tą rzeczywistość, która została przez niego powołana do życia. No i gratulujemy, prawda? Zdolność do używania produktów Orlenu wzrosła stukrotnie. Jedna nominacja, a proszę bardzo, jaki progres. A co się będzie działo z tym zużytym paliwem Orlenu? On się zamieni na podatki, prawda? A te podatki cóż wygenerują? Wygenerują benefity socjalne. Jesteśmy w krainie wiecznej szczęśliwości.
My tak sobie gadu i cieszymy się tym, co jeszcze nas czeka w końcówce wakacji, a nawet już dla tych, co na studiach albo lubią odpoczywać we wrześniu, bo jest sezon grzybowy, to jeszcze sezon grzybowy przed nami i to będzie fantastyczne. Jeszcze żyjemy w takiej błogiej nieświadomości tego, co nadciąga, a mówi się już coraz głośniej, coraz częściej, ale jeszcze niezbyt głośno o nadciągającej kolejnej fali. Wspomina się o tym, ale w ślad za tym moim zdaniem nie idzie jasny przekaz i nie idzie jasny komunikat, ani jakiekolwiek zapewnienie, że my się do tego w jakikolwiek sposób przygotowujemy. Trochę jakbyśmy już złożyli broń na starcie i wśród opinii ekspertów, z którymi się zapoznałem, panuje przekonanie takie, że jeśli ta fala będzie taka jak na wiosnę, to system opieki zdrowotnej tego nie wytrzyma, w związku z tym nawet w ogóle nie ma nawet co podchodzić do tego tematu. Jesteśmy skazani na rozwój wydarzeń. To, co nam po prostu los przyniesie, to musimy to przyjąć i tyle.
Ale nie odnosi pan wrażenia, że my w zasadzie tak funkcjonujemy w każdej dziedzinie? A później ex post dokonujemy jakiejś racjonalizacji poprzez opisanie tego, z czym mieliśmy do czynienia? I że inaczej się nie dało, przypomnę o respiratorach, prawda? Które zostały zakupione absolutnie prawidłowo, takie były czasy, nie można było wybierać, mimo że były inne propozycje, ale one nie były tak rącze i nie były tak spektakularne, nie miały tej siły przebicia. No więc okej. Wie pan, dla mnie, jeżeli chodzi o nadciągający armagedon pandemiczny kolejnej fali, bardzo takim spektakularnym przykładem na to, co się będzie działo, jest rezygnacja nominowanej przez PiS pani dyrektor zarządzającej ukradzionym, tak podobno się mówi, w Warszawie szpital południowy ukradziono, prawda? I nagle ta pani tak sama z siebie bierze i rezygnuje ostentacyjnie, tuż przed kolejną falą pandemii. Szpital nie jest oddawany, ponieważ jest właśnie szpitalem pandemicznym. I nominat PiS-u, który trwał jak opoka przez cały niepandemiczny czas, na 5 minut przed pandemią mówi, że on jednak rezygnuje. To wie pan, to jest jakaś taka kropla, której można obejrzeć naszą skomplikowaną polską służbę zdrowia, jej wszelkie możliwe aspekty i jej faktyczną ofertę wobec wyzwania, jakim jest pandemia, prawda? Mamy szpital, którego własność jest w tej chwili trudno zdefiniować, który nie ma kapitana, bo zrezygnował, albowiem uznał, że nie tędy to tam, w końcu idzie pandemia, a niech sobie radzą. No okej.
No właśnie nie okej. No właśnie nie okej, tym bardziej, że nie dostajemy żadnego wsparcia w tej walce z COVID-em na, powiedziałbym, takim poziomie badań nawet laboratoryjnych od tych, którzy dysponują większymi możliwościami, także finansowymi, bo oto po 90-dniowym dochodzeniu władze Stanów Zjednoczonych nadal są w punkcie wyjścia, to znaczy wirus SARS-CoV-2 naturalnie przeskoczył ze zwierząt na ludzi albo wyciekł z laboratorium w Wuhanie. 90 dni takiego dochodzenia to jest jednak moim zdaniem śmieszne, dlatego że z pandemią zmagamy się już ile? Prawie 2 lata?
Tak. Dłużej już.
Był czas, żeby troszkę się nad tym pochylić i był czas, żeby się nad tym zastanowić i wyciągnąć wnioski, które byłyby dla nas bardziej użyteczne niż tylko to, że nadal stoimy w punkcie albo.
No tak, ale już żeśmy to omawiali, że takie, wie pan, pytania zamknięte, które sprawiają, że chcemy ustalić tak albo nie, dla świata polityki są nie do przyjęcia. Dlatego świata liczy się proces, prawda? A proces jest uroczy, bo pozwala funkcjonować. Powołam się po raz kolejny na proces funkcjonowania pana Ryszarda Czarneckiego, którego naprawdę podziwiam od wielu lat. za zdolność do funkcjonowania i przeprocesowywania wszelkich możliwych zmian na swoją korzyść. Okej. Mamy też tutaj naszą polską, nasze polskie dokonanie w tym kontekście, jeśli chodzi o SARS-CoV-2, mam na myśli amantadynę, która 2 lata temu była plotką, że pomaga leczyć. Później się zamieniła na artykuł, z którego wynikało, że no jednakowoż to te wyniki to tak różnie bywa. Później wdrożono procedurę pod naciskiem opinii publicznej badań klinicznych, na które przeznaczono parę baniek i po 3 miesiącach ustalono, że w zasadzie to nie wiemy, czy ona leczy, czy nie leczy, więc jakby to panu powiedzieć, nie trzeba się powoływać na Amerykanów. Nie jesteśmy gorsi. Idziemy swoją własną drogą. Stać nas.
No w sumie tak, dlatego że jakby się tak głębiej nad tym zastanowić, to podejmowanie jakichkolwiek badań to zawsze jest ryzykowne, bo można uzyskać wynik tych badań odmienny od założonego, czyli wynik będzie pesymistyczny. Jak już się dojdzie do takiego wniosku, albo będzie to czarno na białym wynikało z tabelek w Excelu wpisywanych w czasie badań, no to jest fatalna wiadomość, dlatego że już wtedy wiadomo i będzie panika na całym świecie. Więc może lepiej faktycznie nie dotykać, może faktycznie nie ruszać i tak, żeby cały czas to się huśtało. Ale korzystając z faktu, że jeszcze mamy kilka dni tych wakacji dla młodszych i przedłużonych wakacji dla starszych, a dla najstarszych jak kto lubi, jest fantastyczny artykuł na stronach Onetu o pierwszych letnikach w Zakopanem, którzy nie mieli łatwo. Góralskie chałupy, odór gnojówki, ryk gadziny. Podróż oczywiście nie taka szybka jak dziś, tylko jakimś pojazdem konnym. Spanie w zajazdach, które były zawszone. Więc ku pokrzepieniu serc z artykułu wynika też taki pozytywny element, że nie narzekajmy, kiedy stoimy w korku na Zakopiance tych kilka godzin, bo wcześniej było znacznie, znacznie gorzej.
No ale to jest nasza taka polska technologia, prawda? Pokazujemy właśnie, że ale to już ten problem został poruszony w słynnej wypowiedzi pana Laskowika, prawda? I pana Smolenia, świętej pamięci, w słynnej opowieści pod tytułem Traktor ma 3 lub 4 koła, prawda? No, czyli ma albo 3 koła sprawne, albo ma jedno niesprawne. Ten wybór zawsze jest ważny. No my zdaje się ostatnio już w ogóle nie mówimy o tym, że coś jest zepsute i nie działa. My zawsze mamy 3 koła. I ja rozumiem, że to jest chęć po prostu osłony dla naszego społeczeństwa, które gdyby się dowiedziało, że jedno koło jest niesprawne, albo na przykład, że drut żołnierz musi wieszczać przy pomocy szczotki, co jest, jak wiadomo, procedurą powszechnie stosowaną i opisaną w licznych podręcznikach dla inżynierów, no mogłoby popaść w jakąś kontestację, albo co nie daj Boże, w niezadowolenie. No więc, no nie wiem, no, no może tak trzeba, może tak musi być. No. Jest to dość optymistyczny akcent, muszę przyznać.
Może to też jest taka naturalna, ludzka, wynikająca z ludzkiej konstrukcji psychicznej potrzeba czasami oderwania się od rzeczywistości i poszukiwania trochę innych bodźców, bo w przeciwnym razie człowiek od nadmiaru takich negatywnych komunikatów najzwyczajniej w świecie by zwariował, bo jednak to napięcie związane z COVID-em cały czas ono nam towarzyszy, cały czas czujemy ten oddech na plecach, nawet jeżeli cieszymy się z faktu, że możemy sobie pójść na spacer już nie zakładając maseczki. Nawet jeżeli cieszymy się z tego powodu, że możemy podróżować, to czasami trochę bliżej, czasami trochę dalej i można sobie poleżeć na słoneczku albo w cieniu, jak kto lubi. Jak ktoś woli chłodniej, to pojedzie sobie do Norwegii, jak ktoś woli cieplej, to pojedzie tam, gdzie jest cieplej. Ale i paszporty covidowe, i testy, i kolejne obostrzenia, i w Niemczech, i to, co oczekuje się u nas, cały czas jednak ma wpływ, uważam, niebagatelny na naszą psychikę i stąd takie poszukiwanie takich tematów właśnie troszkę innych.
No, ja chciałbym właśnie coś optymistycznego powiedzieć, jeśli mogę. Mianowicie, różne narody mają różnych swoich, że tak powiem, reprezentantów, takie ikony, prawda? A to Elon Musk, a to pan Branson, a my mamy Ryszarda Czarneckiego. Każdy po trosze ma na to, na co zasłużył.
Tak, tylko mnie martwi też w postaci szanownego pana Ryszarda trochę taki, no brak takiej aktywności, żeby jednak przejął trochę bardziej inicjatywę, to myślę sobie, że wtedy mielibyśmy wszyscy i byłoby z tego więcej pożytku.
Halo, halo, przepraszam, bo coś jednak zawiodło połączenie.
Z tym pytaniem... No, panie Adamie, no, czasami tak się zdarza, no to jest tylko technika, to jest tylko technologia. Ja bym postulował, mam taką serdeczną prośbę do pana Ryszarda Czarneckiego, żeby był trochę bardziej aktywny, a nie taki pasywny. To znaczy, nie może reagować nieustannie na otaczającą rzeczywistość. Chciałbym, żeby przejął w większym stopniu inicjatywę.
Jest aktywny bardzo, jeśli pan popatrzy, jeśli się wrzuci w internet, wie pan takie zapytanie, aktywność Ryszarda, to się okaże mnóstwo zdjęć z jego ćwiczeń w parku albo z uprawiania, jak to się elegancko mówi, rowerstwa. Także tak, jest przeaktywny. Ja bym właśnie, miałbym odwrotny postulat, zachowując ten nasz podział, żeby on zmniejszył tą swoją aktywność, żeby te kilometrówki troszkę jednak właśnie ograniczył, żeby jednak był bardziej statyczny, mniej dynamiczny w pozyskiwaniu, że tak powiem, tak zwanych środków. No ale cóż, może to jest wołanie na puszczę, a może to co innego, w każdym bądź razie. Chciałbym pogratulować Kampusu Polska, kolejnej odsłony, która pozwala kolejnej grupie elektoratu wyznaniowego podjąć sztandar i nieść go godnie naprzeciwko drugiej grupy. Nie wiem tylko, co z tą grupą symetrystów, którzy są przez wszystkich odsądzani od czci i wiary, którzy widzą dobre i złe rzeczy w obu obozach. Oni są moim zdaniem jak Gowin, skazani na sukces.
I ponieważ, panie Adamie, odniosłem wrażenie, że osiągnęliśmy w końcu coś bliskiego nirwanie, taki spokój wewnętrzny, że sprawy idą w dobrym kierunku, to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak polecić grzyby.pl. Pytanie tylko jest takie, czy podziela pan te emocje, które towarzyszą zawsze, za każdym razem, wtedy, kiedy człowiek rusza w bór na grzyby?
Absolutnie. Jestem fanem zdeklarowanym. Później mam, że tak powiem, wszystkie urządzenia do przetwarzania, od suszenia do specjalnych garów, w których się moczy przy pomocy soli dużej ilości, żeby lepiej, tak powiem, ten badziew odłaził. Wszystko to mam obcykane. Robię, lubię zbierać, lubię przetwarzać. Zwłaszcza lubię po tym, jak żona powiedziała: czyś ty zwariował? Bagażnik grzybów? Sam będziesz to robił. No, ale na szczęście wspomogła, więc jakoś żeśmy pokonali ten challenge, więc czekam na kolejne grzyby. Za każdym rokiem, nie zawsze te roki grzybne, te lata grzybne są, ale oby były w tym roku, dlatego że to też będzie dla nas taka magiczna możliwość do ucieczki od pandemii, prawda? Chyba że lasy zamkną, tego nie wiem, ale
no nie,
mogą się
nie
spodziewać. Najazdu, wie pan kogo, no.
Tego nie chcemy, to prawda. Razem z panem Adamem Piechowiczem byliśmy specjalnie dla państwa na antenie Halo Radia. Maryszoko, skłaniam się nisko i dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie Adamie.
Dziękuję panu, dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam.
Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio/sos Dziękujemy.